Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI przyjął przełożone generalne zakonów żeńskich z całego świata.
O ich konferencji plenarnej powie matka Jolanta Olech, Urszulanka Szara.
Pojutrze do São Paulo przybędzie Ojciec Święty.
Z mieszkającymi tam rodakami rozmawia nasz wysłannik, ksiądz Józef Polak.
W ramach cyklu Wspólne Dziedzictwo Aleksander Kowalski powie dziś o atmosferze relacji chrześcijańsko-żydowskich w II Korpusie Wojska Polskiego.
7 maja na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Wobec licznych wyzwań dzisiejszego świata zakonnice mają pełnić przede wszystkim proroczą misję świadków Bożej miłości. Wewnętrzny, mistyczny związek z Chrystusem winny stawiać na pierwszym miejscu, gdyż jest on istotniejszy od zewnętrznych dzieł, choć i one niewątpliwie mają swoje znaczenie. Zwrócił na to uwagę Benedykt XVI, spotykając się z uczestniczkami sesji plenarnej Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych Zakonów Żeńskich. Reprezentują one, przypomniał papież, prawie 800 zakonów i zgromadzeń obecnych w 85 krajach na wszystkich kontynentach.
Niech zatem będzie dla was priorytetem pomoc waszym współsiostrom w szukaniu przede wszystkim Chrystusa i w wielkodusznej służbie Ewangelii. Niestrudzenie poświęcajcie jak najwięcej troski ludzkiej, kulturalnej i duchowej formacji osób wam powierzonych, by potrafiły one odpowiadać na dzisiejsze wyzwania kulturowe i społeczne. Wy pierwsze dawajcie przykład unikania wygód, dostatku czy korzyści w wypełnianiu waszej misji. Bogactwami swoich charyzmatów dzielcie się ze wszystkimi uczestnikami jedynej misji Kościoła, którą jest budowanie Królestwa Bożego. W tym celu nawiązujcie serdeczną współpracę z księżmi, wiernymi świeckimi, a szczególnie rodzinami, by wychodzić naprzeciw cierpieniom, potrzebom, ubóstwu materialnemu i zwłaszcza duchowemu tak wielu współczesnych nam ludzi. Ponadto zabiegajcie o szczerą komunię i lojalną współpracę z biskupami, którzy są pierwszymi odpowiedzialnymi za ewangelizację w kościołach partykularnych.
Jedną z uczestniczek obrad sesji plenarnej Unii Przełożonych Generalnych jest matka Jolanta Olech, Urszulanka Szara.
To jest taka rutynowa sesja plenarna, co 3 lata odbywają się. I temat tego roku jest dosyć oryginalny, mianowicie mamy zastanowić się nad tym, w jaki sposób utkać nową duchowość, która mogłaby służyć ludzkości i mogłaby nieść nadzieję i pomagać w budowie Królestwa Bożego na ziemi. I ponieważ nie można rozmawiać o wszystkim w ciągu tych kilku dni, więc zostały wybrane jak gdyby takie 5 nitek. Kobieta, świętość ziemi, emigranci, dialog międzyreligijny i świeccy. Od pewnego czasu dynamika pracy na tych zebraniach plenarnych jest taka, że kończą się one z reguły rodzajem orędzia, przesłania do życia zakonnego, przede wszystkim żeńskiego. Sądzę, że zawsze ktoś coś dla siebie może tam znaleźć jako zachętę. Jakie można wnieść polskie doświadczenia? No ja myślę, że doświadczenie przede wszystkim bardzo długiego i chyba owocnego okresu współpracy ze świeckimi. Przedtem, nim się zaczęło o tym mówić tutaj na różnych forach międzynarodowych, to przecież myśmy ze wszystkimi ograniczeniami może, prawda, ale współpracowali ze świeckimi właściwie od bardzo dawna, prawda? Trochę z konieczności, troszkę z potrzeby serca, trochę dlatego, że no taka była trochę tradycja w Polsce. Nie chodzi tutaj o jakieś ruchy czy stowarzyszenia nawet przy klasztorach, tylko no po prostu udział świeckich w naszych dziełach z jednej strony, z drugiej strony, jak my to nazywamy w Polsce, dzielenie się charyzmatem z różnymi grupami osób, które pragną tego, bo przecież nie na siłę.
Wczorajsza niedziela, pierwsza po 3 maja, była dniem modlitwy Polonii w São Paulo za ojczyznę. Uroczystej mszy w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy przewodniczył ksiądz Jan Flick.
Dla mnie religia to jest najważniejsza rzecz. Co niedziela jestem na mszy. To mi dobrze służy.
Wyjątkowo dobrze. Stanisław Knysak ma 88 lat. Do Brazylii przyjechał 70 lat temu. Na mszy za ojczyznę był lektorem. W São Paulo to normalny widok. Więcej tu starszej emigracji, a pan Stanisław czyta w kościele od przynajmniej 20 lat.
Maria uczy nas prawdziwej i żywej wiary.
Do ufności w duchową opiekę Matki Bożej zachęcał w homilii tutejszy duszpasterz, ksiądz Jan Flick. Choć São Paulo dzieli od kraju ponad 10 tysięcy kilometrów, wzorem przodków odnowiono śluby Jana Kazimierza.
Boga Rodzicu Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo, Królowo Świata i Polski Królowo.
Polonia z potrzeby serca dba o duchowe więzi z krajem. Dobrze się stało, że kraj w widoczny sposób to docenił.
Kaplica Matki Boskiej Częstochowskiej została dzięki pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych wspaniale odnowiona.
Konsul Marek Kryński.
Będzie służyć nie tylko wiernym, ale także całemu środowisku polskiemu.
Konsul po portugalsku przypomniał, czym była Konstytucja 3 maja. Sam fakt otwarcia środowiska na pokolenia nie mówiące już po polsku pozwala mieć nadzieję, że sympatii do kraju dziadków i ojców tu nie zabraknie.
Przy parafii Matki Bożej Wspomożycielki w São Paulo działa polski chór. Z nami dyrygentka
Maria Lucia Szot-Gołębska
oraz pani
Maria Krystyna Telecki.
Proszę pani, jak to się stało, że chciało się wam śpiewać po polsku i że ten chór powstał? Przypomnijmy kiedy też.
Nasz chór powstał 2 lata temu, bo myśmy chcieli lepiej mówić i rozumieć język polski. To dlatego grupa się złączyła i uważaliśmy, że śpiewać by było najlepiej. To zaprosiliśmy dyrygentkę, co już ma wyświadczenie, żeby nas pomogła. Tak się nazbierała grupa i teraz często do kościoła przychodzimy śpiewać albo na jakieś inne uroczystości.
Ile was jest w chórze?
Prawie 30 osób. My śpiewamy folklor polski, śpiewamy pieśni z kościoła brazylijski też.
Czy często są próby?
Co tydzień, czwartki od 8 wieczorem do 10.
Ludzie chętnie śpiewają?
Tak, bardzo chętnie. Tyle, że największość są Brazylijczycy pochodzenia polskiego i niektórzy w ogóle nie mają nic wspólnego z Polakami, ale należą do chóru, bo bardzo lubią i się uczą język.
Panie się urodziłyście tutaj obydwie, tak? Czy z Polski?
Nie, tutaj rodzone.
Tutaj. Była okazja, żeby szkołę polską jakąś tutaj robić albo uczyć się języka, czy tylko w domu?
Nie, tylko teraz, nie, że mamy szkoły polskie, Krisia robi szkoły.
2 lata temu powstała szkoła języka polskiego i wielka grupa idzie do tej szkoły, nie? A dawniej to nie, to tylko z domu. I okazja, jak człowiek pojedzie do Polski, żeby trochę się poduczyć.
Zbliża się wizyta papieska tutaj w São Paulo. Wybieracie się?
Nie jest nic ułożone na razie. Nie będziemy śpiewali razem z drugimi chórami.
A czy ten człowiek, który będzie kanonizowany, Fra Galvão, znany jest tutaj wśród Brazylijczyków?
Bardzo znany i bardzo uwielbiany, bo dużo ludzi otrzymało łaski. I to dlatego mieliśmy okazję akurat tak dojść, żeby on był kanonizowany.
Jego grób jest niedaleko od kościoła, którym wy śpiewacie. Zdarza się wam czasami tam chodzić, modlić się?
Nie mieliśmy okazji.
Jeszcze nie, nie mieliśmy.
A jak będzie kanonizowany, wybierzecie się?
Ja, pewnie, pewnie.
Ksiądz Józef Polak, São Paulo, Radio Watykańskie. Wspólne dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Na polskim cmentarzu wojskowym na Monte Cassino, obok ponad 1000 krzyży, jest też sektor mogił żydowskich, oznaczonych macewami z gwiazdą Dawida. Kiedy w roku 1945 odbyła się uroczystość poświęcenia cmentarza położonego u stóp słynnego benedyktyńskiego opactwa, po katolickiej mszy pontyfikalnej żałobne modły za swych współwyznawców odprawili duchowni wyznania prawosławnego, ewangelickiego i mojżeszowego. Uroczystościom o tak niezwykłym w tamtych czasach aspekcie międzywyznaniowym i międzyreligijnym przewodniczył ówczesny ordynariusz polowy. W 20 lat później arcybiskup Józef Gawlina, odznaczony orderem Virtuti Militari za odwagę podczas bitwy pod Monte Cassino, również spoczął wśród poległych tam żołnierzy. Ziemia, opublikowanym w 1940 roku w Paryżu rozkazie w sprawie praktyk religijnych w wojsku, biskup Gawlina zadbał nie tylko o potrzeby chrześcijan, i to zresztą wszystkich wyznań, ale także Żydów. W szóstym punkcie tego regulaminu pisał:
żołnierzom religii mojżeszowej powinna być dana możliwość codziennej porannej i wieczornej modlitwy według ich religijnych przepisów i w porządku, jaki jest wymagany przez ich zwyczaje.
W punkcie jedenastym zarządził:
żołnierzy wyznania mojżeszowego należy w święta uroczyste prowadzić do synagogi lub wyznaczonego miejsca, gdzie w porozumieniu z miejscowym rabinem odprawione będzie dla nich nabożeństwo.
Zaś w punkcie 21 katolicki biskup polowy zatroszczył się nawet o koszerny pokarm na żydowskie święta.
Żołnierzom religii mojżeszowej w uroczyste ich święta należy umożliwić wypłatę strawnego na wikt rytualny według ich religijnych przepisów.
Biskup Gawlina kontynuował zresztą dobrą przedwojenną tradycję Wojska Polskiego. Było w nim zorganizowane duszpasterstwo religii mojżeszowej, co zresztą niezbyt się podobało Żydom zlaicyzowanym, którzy narzekali, że w wojsku chrześcijanie zaganiają ich do synagogi i do trzymania się rabinistycznych przepisów. Warto przypomnieć, że naczelny rabin Wojska Polskiego, major Baruch Steinberg, został zamordowany w Katyniu obok 30 kapelanów wyznania katolickiego, ewangelickiego i prawosławnego. Ogółem wśród ofiar zbrodni katyńskiej było przynajmniej ponad 400 żydowskich oficerów, podoficerów i podchorążych. Ksiądz Józef Gawlina został biskupem polowym Wojska Polskiego w 1933 roku. Urodzony 40 lat wcześniej na Górnym Śląsku, kształcił się w niemieckim gimnazjum, gdzie szykanowano go za wierność polskiej kulturze. Potem studiował teologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Jako kleryk został podczas I wojny światowej powołany do wojska. Pod jej koniec znalazł się w niewoli brytyjskiej, co niewątpliwie było okazją do pogłębienia znajomości języka angielskiego. Święceń kapłańskich udzielił mu w 1921 roku kardynał Adolf Bertram, biskup wrocławski. W odrodzonej Polsce ksiądz Gawlina był w Katowicach redaktorem naczelnym Gościa Niedzielnego, a potem w Warszawie kierownikiem biura prasowego Episkopatu i założycielem oraz pierwszym dyrektorem Katolickiej Agencji Prasowej. Sakry biskupiej udzielił mu kardynał August Chlont. W 1939 roku, znalazłszy się na rozkaz naczelnego wodza poza granicami kraju, stał się biskupem polowym Polskich Sił Zbrojnych na uchodźstwie. W 1943 roku na kursie teologicznym dla polskich kapelanów wojskowych w Boswell koło Glasgow w Szkocji biskup Gawlina wygłosił odczyt zatytułowany Nasz stosunek do Żydów i Starego Testamentu. Powiedział wtedy:
stwierdzić mogę, że antysemityzm jako zagadnienie w wojsku naszym nie występuje. Nie neguję natomiast, że są jednostki, którym brak jest miłości chrześcijańskiej w ogóle i które zachowaniem swoim niesłusznie drażnią rozpaczających nad losem prześladowanego narodu swojego Żydów. Nie z postępowania nielicznych jednostek należy oceniać całość, ale raczej wypadałoby brać pod uwagę czyny i publiczne oświadczenia sfery kierowniczych.
Biskup polowy wspomniał życzliwą Żydom postawę polskich głównych dowódców oraz księży kapelanów. Nawiązał do tego, co działo się na szlakach, które sam przemierzył z rodakami od radzieckiego domu niewoli aż po Bliski Wschód.
Byłem w Rosji świadkiem rozdzierających serce scen, gdy władze sowieckie nie pozwalały Żydom przejść razem z wojskiem naszym do Persji. Udało nam się wówczas dopomóc do ewakuacji całemu szeregowi Żydów, wśród nich również rabinom. Pamiętam, jak w Yangi Yul ochronka żydowska beznadziejnie czekała na miejsca w wagonach, dopóki im właśnie pomoc ze strony katolickiej nie umożliwiła przydziału i szczęśliwego odjazdu. Muszę sumiennie stwierdzić, że pewna część uratowanych przez nas Żydów okazała swą wdzięczność słowem i pismem na terenie Iranu i Palestyny. Gdy w Jerozolimie odbywały się w lutym bieżącego roku protesty przeciwko prześladowaniu przez Hitlera Żydów, przyłączyło się również do nich nasze duchowieństwo katolickie. Równocześnie z moim piśmiennym protestem na Bliskim Wschodzie biskup włocławski Karol Radoński wystosował z Londynu odezwę radiową potępiającą prześladowanie Żydów przez czynniki hitlerowskie.
W wygłoszonym w 1943 roku odczycie biskup Gawlina przypomniał publikowane w Biuletynie Ordynariatu Polowego artykuły przeciwko rasizmowi. Przytoczył też wygłoszone przez siebie w obecności prezydenta i rządu emigracyjnego wezwanie, by nie zapominać o losie mordowanych żydowskich dzieci. Dalszą część referatu poświęcił stosunkowi chrześcijaństwa do starotestamentalnych ksiąg biblijnych. Powiedział między innymi:
w rzeczy samej lekceważenie Starego Testamentu jest niczym innym jak pośrednim atakiem na zakon nowy, na Chrystusa i na religię chrześcijańską w duchu Chrystusowym pojętą. Żydostwem jesteśmy zainteresowani dlatego, że jemu powierzone było objawienie w Starym Zakonie i że Chrystus według ciała z niego pochodził. Że bowiem Pan i Mistrz nasz był Żydem, nie ulega żadnej wątpliwości mimo różnych nowoczesnych zaprzeczeń tendencyjnych. Kościół zawsze uznaje ten fakt, a z nim razem uznaje uprzywilejowane stanowisko ludu izraelskiego. Nikt nie ma prawa odrzucać Stary Testament, ponieważ on pochodzi od Żydów.
Po wojnie papież Pius XII mianował dotychczasowego biskupa polowego opiekunem duchowym polskiej emigracji, a w roku 1952 wyniósł go do godności arcybiskupiej. Od roku 1960 arcybiskup Józef Gawlina uczestniczył w przygotowaniach do Soboru Watykańskiego II jako sekretarz Komisji Przygotowawczej do spraw biskupów i zarządu diecezjami. Wziął udział w pierwszych sesjach Soboru, ale nie dożył jego zakończenia. Zmarł 1 września 1964 roku, na rok przed ogłoszeniem deklaracji Nostra Aetate, której już w latach wojny był poniekąd prekursorem. Polskie siły zbrojne na uchodźstwie można by nazwać środowiskiem, które przygotowywało dialog katolicko-żydowski. W drugim korpusie polskim, gdzie naczelnym rabinem był kapitan Nathan Rübner, miesięczny biuletyn Duszpasterstwa Wyznania Mojżeszowego wydawał za zezwoleniem generała Władysława Andersa Hugo Schlesinger. Urodzony w roku 1920 w Białej, powojennej Tułaczce, osiadł on w Brazylii. W São Paulo, gdzie czynny był przez 50 lat, między innymi jako dziennikarz, leksykograf i kinematograf, utworzył on już w roku 1962 Radę Braterstwa Chrześcijańsko-Żydowskiego, której przez wiele lat współprzewodniczył. Na jej czele stoi zawsze dwóch chrześcijan i Żyd. Hugo Schlesinger, autor licznych prac poświęconych relacjom żydowsko-chrześcijańskim, należał tam także do Narodowej Komisji Żydowsko-Katolickiego Dialogu Religijnego. Współpracowała z nim pochodząca z Krakowa żona, Janina z domu Landau, którą poślubił w roku 1946 w synagodze w Ankonie. Także jej droga do dialogu z chrześcijanami prowadziła przez Korpus Polski, do którego wstąpiła we Włoszech po uwolnieniu z obozu w Bergen-Belsen.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasze spotkanie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.